Jest to wielką łaską od Boga, że daje nam taką możliwość poznawać Słowo Pana. Jest to wielką łaską, za którą powinniśmy Bogu zawsze dziękować, że dał nam swoje Słowo, że możemy mieć je dzisiaj przed naszymi oczyma, że możemy czytać to Słowo zamiast, powiedzmy, opowieści o Indianach, opowieści o miłościach, różne książki, które są czytywane normalnie w tym świecie. Że zamiast tych wszystkich rzeczy, które do niczego dobrego nie doprowadzają człowieka, możemy mieć Słowo prawdy. Słowo, które jest światłością, nogą człowieka, aby mógł iść i wiedzieć, ku czemu zmierza. Od samego początku, kiedy tylko czytamy Słowo Boże, czytamy, jak Bóg stworzył niebo i ziemię i jak napełnił to. Możemy poznać, jak to Bóg uczynił. Możemy poznać, jak to się stało. Jak założył dzień i noc, noc i dzień, jak rozlał wody, jak napełnił roślinnością, ludźmi, zwierzętami. Jak Adam mógł otrzymać od Boga tą wielką łaskę, aby nazywać te zwierzęta, dawać im imiona. Potężnie wspaniały jest nasz Stwórca. A kiedy człowiek zgrzeszył w raju, to ubrał go, ale nie pozwolił mu dostąpić do drzewa żywota, ponieważ żyjąc w grzechach i ułomności wieczności, człowiek byłby strasznym stworzeniem. Tylko to, co czyste, to, co zostało czyszczone krwią Jezusa, może być z Bogiem. Pewnego dnia będziemy mogli wejść i zerwać owoc z drzewa żywota i jeść i żyć na zawsze. Lud Boży będzie żył zawsze z Bogiem. Bóg się nie pomyli, kiedy będzie przywoływał do siebie swój lud. Chciałbym, żebyście otworzyli 5 Mojżeszową, 8 rozdział. Chciałem czytać ten 8 rozdział i 9 rozdział do 6 wiersza. Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które ci dziś nadaję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom i wzięli ją w posiadanie. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg twój ćwiczy ciebie. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami i okazując Mu zbożną cześć. Gdyż Pan Bóg twój wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu, do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź, gdzie będziesz jadł dosyta i błogosławił Pana Boga twego za tę piękną ziemię, którą ci dał. Bacz, abyś nie zapomniał Pana Boga twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które ci dziś nadają. Aby gdy się najesz dosyta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele, serce twoje nie stało się wyniosłe, oraz abyś nie zapomniał Pana Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, który cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały, który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby Cię upokorzyć i aby Cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić Ci to ku dobremu. Abyś nie mówił w swoim sercu: moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan, Bóg Twój, daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Ale jeżeli zapomnisz Pana, Boga Twego, i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam Wam, że niechybnie zginiecie. Jak narody, które Pan wytraca przed Wami, tak samo i Wy zginiecie za to, że nie będziecie słuchać głosu Pana Boga Waszego. Słuchaj, Izraelu, Ty przekroczysz dziś Jordan, aby wejść i podbić narody większe i potężniejsze od Ciebie i zdobędziesz miasta wielkie i obwarowane aż pod niebiosa. Pokonasz wielki i rosły lud Anakitów, których znasz i o których słyszałeś, któż sprosta synom Anaka. Ale dziś poznasz, że Pan Bóg Twój przechodzi przed Tobą jak trawiący ogień. On ich wytępi, on ich powali przed Tobą, a Ty szybko ich wypędzisz i wygubisz, jak Ci przyrzekł Pan. Lecz gdy Pan Bóg Twój wypędzi ich przed Tobą, nie mów w swoim sercu: przez wzgląd na moją sprawiedliwość wprowadził mnie Pan, abym wziął w posiadanie tę ziemię, a z powodu niegodziwości tych narodów wypędził je Pan przed Tobą. Nie przez wzgląd na Twoją sprawiedliwość i prawość Twego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan, Bóg Twój, przed Tobą. I aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, wiedz wtedy, że nie przez wzgląd na Twoją sprawiedliwość daje Ci Pan, Bóg Twój, tę piękną ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku. Popatrzmy, jak Bóg poprzez Mojżesza skierował to słowo wtedy do narodu izraelskiego. Mógłbym prawie to samo słowo czytać dzisiaj do narodu Pana, tu na ziemi, z małymi zmianami. Bóg wprowadził nas do czegoś czystego i świętego, tam, gdzie jest dobry pokarm, gdzie pokarm jest podawany w stosownym czasie, pokarm, który jest z nieba, pokarm wieczny. Prowadził nas do takiego miejsca. Pokonał to wszystko, co z naszego ciała było mocne i zdecydowane nas pokonać. Czym nie mogliśmy sobie poradzić, moglibyśmy powiedzieć, jak potężne jest ciało. Jak powiedział Paweł, któż by mógł pokonać to? Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. A więc Bóg zniszczył to, co było dla nas tak wielkim przeciwnikiem, którym nie mogliśmy sobie poradzić. Co zmuszało nas do tego, abyśmy żyli w nieprawości i w buncie przeciwko Bogu. Tak samo Bóg zniszczył Anaka przed tym narodem, który wchodził, pokazując mu, że to ja to uczynił. Kto uczynił z Twoim ciałem, że ono raptem przestało pragnąć różnych alkoholi, papierosów, przestało pragnąć kłótni, złości, nienawiści, przestało pożądać czyichś rzeczy. Sam to zrobiłeś? Pan mówi wyraźnie, krzyż to zrobił. To krzyż zrobił, że Twoje ciało zostało umartwione, zabite. Ale jeżeli ono powstaje do nowa, jeżeli ono znowuż powstaje, jak może ono znowuż powstać do życia? Jak można tego Anaka z powrotem jakby wzbudzić do życia? Paweł powiedział, przez zakon. Ten Anak może powstać przez zakon, bo wtedy on nabiera znowuż mocy. Znowuż dostaje sił do tego, żeby pokazać, jaki jest mocny. I kiedy byśmy czytali listy do Galacjan, Paweł mówi wyraźnie: co chcecie teraz zrobić? Jeżeli człowiek powraca do starych rzeczy, pozwala Anakowi powstać i wtedy znowu doznaje, że jest tak słaby wobec swego ciała, że to ciało potrafi się obruszyć, potrafi się zgniewać, potrafi się w jakikolwiek sposób inny zachować i nie może z tym ciałem sobie poradzić, czuje się słaby. Ciało otrzymało moc. Wiemy, że kiedy naród izraelski odwracał się od swego Boga, od posłuszeństwa Bogu, to te narody, które były wokół Izraela, nabierały mocy i one wtedy pokonywały naród izraelski. Tak jest chrześcijaninem. Kiedy odwraca swój wzrok od Jezusa Chrystusa, jego ciało nabiera mocy i wtedy doznaje porażek i wtedy doznaje niemocy działania. Ale gdy tylko zwróci swój wzrok znowuż na Pana, kiedy znowu z całym sercem przylgnie do Niego i nie szuka żadnej swojej sprawiedliwości w tym, co do sprawiedliwości nikogo nie przywiodło, to znaczy w zakonie, ale szuka tej sprawiedliwości w Jezusie, znowuż powstaje i ginie świadomość swojej grzeszności, a pojawia się świadomość czystości i świętości. Ciało znowuż traci wszelką moc, a człowiek powstaje do nowego życia. Ale kiedy próbuje znowuż coś robić sam, kiedy odwraca swoje oczy, znowuż powstaje ten anak. Niech mi ktoś powie, że jest inaczej. Zawsze tak było i będzie. Z Izrael to przeżył i naród dzisiaj chrześcijański to samo przeżywa. Jak, dlaczego chrześcijanin, który wcześniej zostawił wszystkie bogactwa świata i poszedł, te co miał, i poszedł za Jezusem, po jakimś czasie te bogactwa z powrotem władają jego sercem. Odwrócił swoje oczy od Chrystusa, a wręcz jeszcze gorzej ich pożąda. Tak jest powiedziane i tak Pan Jezus powiedział, że kto by odnowił swoje mieszkanie, ale w nim nie stałby się Panem Chrystus, to kiedy ten, który wyszedł z tego mieszkania, wraca, sprowadza 7 gorszych od niego i stan człowieka tego jest jeszcze gorszy niż był poprzednio. Tak było z Izraelem, prawda? Jak czytamy dzieje Izraela, zobaczmy, Sodoma i Gomora. To było miasto, gdzie było wszelkie zło, które mogło się tam zjawić. Był grzech różnego rodzaju. Był bunt przeciwko Bogu. Sodoma i Gomora została zniszczona. Naród izraelski wiedział o Sodomie i Gomorze, ale pewnego dnia Sodoma i Gomora pojawiła się pośród narodu izraelskiego. Znamy ten przykład z tym Lewitą, który przyjechał do tego miasta, do Gibei, i tam przyjechał ze swoją nałożnicą, i kiedy on przyjechał i nie mógł znaleźć, kto by go zanocował u siebie w domu. I wtedy przyszedł taki człowiek, który był tam przechodniem w tej Gibei. I wtedy on powiedział, chodź zanocuj u mnie. I kiedy on poszedł do niego, to mieszkańcy Gibei przyszli i powiedzieli, daj nam tego człowieka, bo my chcemy z nim obcować. I wtedy było podobnie jak w Sodomie i Gomorze. Ten człowiek powiedział, mam córkę i tu jest nałożnica. I wtedy ta nałożnica została wyprowadzona. I później, kiedy zmarła, ten człowiek pociął ją na 12 części i rozesłał po całym Izraelu. Sodoma i Gomora znalazła się w miejscu, do którego Bóg mówi, że to jest miejsce czyste, święte, nieskalane. Wchodzicie do takiego miejsca mlekiem i miodem płynącego. Oddaję wam go dlatego, że te narody obrażały mnie. Nie dlatego, że jesteście wy sprawiedliwi, tylko dlatego, że one to czyniły. A więc popatrzmy, do czego doszedł Izrael. Ten, można powiedzieć, ten anak powstał pośród nich i zwyciężył ich. Jaki jest stan człowieka, który odwraca swoje oczy od Chrystusa, choćby wcześniej był nie wiadomo jak piękny. Kiedy odwróci swoje oczy od Chrystusa, jego stan znowu się zrobi zły. List do Rzymian. Kiedy Paweł opisuje, co się dzieje z ludźmi, którzy nie oddali chwały Bogu jako Bogu. Znikczemnieli w sercach swoich. I co się stało? Stało się to samo, co w Sodomie i Gomorze. Nabrali chciwości, zachłanności, złych pragnień, złych dążeń. Odwrócili swoje oczy od Pana i zapragnęli rzeczy tego świata. Co się stało z Demasem? Demas chodził z Pawłem, był z Bogiem. Czynił wiele dobrego. Wzrastał, ale pewnego dnia oczy Demasa odwróciły się od Chrystusa do tych rzeczy tego świata i odszedł. Jego serce znowu zapragnęło, jego ciało powstało do życia i poprowadziło go ku śmierci. Dlaczego? Bóg mówi, jest pewien powód, dlaczego człowiek, który wcześniej uwierzył i który wyszedł, i wyszedł naprawdę bardzo często w wspaniały sposób do Boga, po jakimś czasie odwraca się i ginie. Jest jeden bardzo ważny powód, dlaczego tak się dzieje. Człowiek przestaje pamiętać o swoim wyjściu. Zapomina, jak wyszedł. Zapomina, jak Bóg mocarną dłonią wyprowadził go spośród grzechów i nieprawości. Zapomniał o tym wszystkim. Dlatego Paweł pisze do Galacjan, o nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Czy dostaliście to wszystko na zasadzie uczynków, czy na podstawie wiary? Któż was omamił? I tak dociera też do wielu ludzi to zapomnienie, jak wyszliśmy spośród grzechu, jak Bóg nas wyprowadził spośród grzeszności, jak to się stało. Pamiętacie, jak żeście wyszli? Ja pamiętam dokładnie też. Nie znałem wielu z tych przykazań, a Bóg mnie wyprowadził spośród grzechów moich przez wiarę w Jezusa. Napełnił mnie obecnością swoją, napełnił mnie swoimi pragnieniami. Przez słuchanie z wiarą. I to jest takie piękne. Jeżeli zaczęliśmy ze słuchania, to nie zaczynajmy później wracać do czegoś, co jest przeciwne temu. Przypominajmy sobie to wszystko, jak Bóg nas ubłogosławił w Jezusie Chrystusie i jak wielką łaskę nam okazał. I tutaj Pan mówi tak: starannie spełniajcie te wszystkie przykazania, które wam nadają, i zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój cię prowadził. Przypomnij sobie, jak cię wyprowadził. Jak to się stało, że kiedy najbliżsi twoi stali się przeciwko tobie, to co spowodowało to, że nie poddałeś się tym najbliższym? Co spowodowało to? Miałeś w sobie coś tak pięknego, co nie mogło się poddać innemu człowiekowi, jak tylko Jezusowi Chrystusowi. Coś takiego, co było nieuległe wobec świata, ale uległe wobec Chrystusa. Tak bardzo Go kochałeś, że nie mogłeś po prostu wystąpić przeciwko Niemu, chociaż widziałeś najbliższych ludzi, których także byli Ci bliscy, ale nie mogłeś przeciwstawić się Jezusowi. Po prostu nie mogłeś. Zbyt bardzo był bliski Tobie. Gotowy byłeś pójść za Nim na koniec świata. Gotowy byłeś nawet wtedy, gdy najbliżsi byli przeciwko Tobie i Cię zatrzymywali. Szedłeś, ponieważ ciągnęło Cię Jego imię. I tak jest z wyjściem wierzących ludzi. Nigdy nie zapomnij, jak żeś wyszedł. Nigdy nie wróć później do swoich uczynków, na których zbudowałbyś swoją sprawiedliwość. Nasza sprawiedliwość została od początku zbudowana na Chrystusie. Od początku. Czy to oni zdobyli tę ziemię swoją mocą i siłą? Czy to Bóg mówi, że ja wypędziłem ich wszystkich przed obliczem waszym, abyście wiedzieli, że to nie waszą mocą i siłą się stało, ale dzięki mnie? Tak samo Bóg mówi do ludu Bożego, nie dzięki waszej sile, ale dzięki Duchowi mojemu się to stało. To Duch Święty nas wyprowadził spośród grzechów naszych, z tego Egiptu ciemności. To On wlał w nasze pragnienie serca, abyśmy zaczęli zwracać to, co ukradliśmy. Ja nawet jeszcze tego nie przeczytałem w Biblii, a zacząłem zwracać. Kto mnie przekonał o tym? Jak nie Duch Święty? Kto sprawił, że byłem gotowy to robić? To jest takie piękne przypomnieć sobie, kto zbudował we mnie świętość i kto ją we mnie rozwijał. Kto sprawił, że Słowo Boże miało tak ważne miejsce w moim życiu. Kto sprawił, że lgnęło do Niego moje serce i każdy czas, który możliwy tylko, spędzałem z tym Słowem. Czy Ty? Przypomnij sobie, ile czasu spędziłeś na początku swojej drogi z tym Słowem i tyle powinieneś spędzać go do końca. Nie, że później już nie masz czasu dla Słowa. Nie masz czasu poznawać Boga. To już wszystko poznaliśmy? Do końca będziemy poznawać. Będziemy otwierać Biblię do ostatnich dni. Jeszcze ostatni dzień będziesz na ziemi. Otworzysz tą Biblię i znajdziesz jeszcze w niej coś, co wcześniej nie widziałeś. Coś pięknego o Twoim Bogu. Coś, co jest wpisane między wierszami. Co normalnie czytając bez Ducha Świętego przeleci się i nie zauważy nawet. Ale dzięki Duchowi Świętemu Twoje oczy spoczną na tym miejscu, a Twoje serce podskoczy do góry i będziesz wiedział. I będzie ktoś inny to czytał i będzie mówił, tego w Biblii nie ma. A Ty powiesz, jest napisane w tym miejscu. On powie, nigdy tego nie widziałem. Pominie to. I Bóg tak daje nam. Nasze oczy jeszcze wielu tu miejsc nie widzą. Ale czytając to Słowo i lgnąc do Niego sercem, będziemy widzieć te miejsca, które Bóg chce nam dać. Ale On mówi, ja chcę poznać Twoje serce. Ja Ci tego nie dam od razu, tak jak powiedział, że przed Izraelem nie wypędził od razu tych wszystkich narodów. Ale powoli, żeby odpowiednio Izrael się mógł rozwijać i zająć tę ziemię. Tak samo z nami czyni. Nie od razu nam daje zająć wszystkie pozycje, ale powoli. Patrzy też, jak będziemy się zachowywać. To jest takie piękne wiedzieć, że powiem, bo to jest takie cenne dla mnie doświadczenie, że pewnego dnia, Ela też może poświadczyć, bo mówiłem już też o tym, jak pewnego dnia prawie nie mieliśmy pieniędzy i miałem taką pracę, która była złą pracą. I teraz trzeba było podjąć, i nie było innej pracy widać. I trzeba było podjąć decyzję, co zrobię, czy będę wykonywał tę pracę i wezmę fałszywie zarobione pieniądze, czy raczej powiem nie. I wtedy cała nasza sześcioosobowa rodzina zostanie bez środków do życia. I wtedy trzeba było podjąć tą decyzję. Nie jest to proste podjąć decyzję. Wiem, że jak spędzałem czas przed Bogiem, jak Bóg przez sen przemówił do mnie i kazał mi zajrzeć w pewne miejsce i tam dopiero znowuż przemówił przez swoje słowo i powiedział, ty musisz to zrobić, co ja chcę. I wtedy poszedłem i zadzwoniłem i powiedziałem, nie, nie będę tego robił. I wyszedłem bez pieniędzy, ale tak szczęśliwy, że żadne pieniądze tego świata nie są w stanie tego zapewnić. I nie zabrakło. Bóg dał inne wyjście, inną możliwość. Dzisiaj możemy też widzieć, że mamy tych pieniędzy dużo, ale i w tym musimy umieć się zachować przed obliczem Boga. Bóg mówi, ja Cię mogę błogosławić i tak, nie dając, i dając. Ale Ty musisz żyć dla mnie. Ja chcę doświadczyć Twoje serce, kiedy nie masz i kiedy masz. Czy żyjesz dla mnie? I to jest właśnie wspaniałe, wybrać to, co jest z Boga. I wtedy człowiek wzrasta, a Bóg może powiedzieć tak. Pokazałeś mi, że Twoje serce chce być ze mną. Że nie ma dla Ciebie znaczenia to, co zyskasz na tym świecie, ale ma znaczenie, co zyskasz u mnie. Co chcesz osiągnąć? Pokaz, czy chcesz osiągnąć życie wieczne i pomoc innym ludziom. Dlaczego ubłogosławił tak Salomona bogactwem? Dlatego, że on zapragnął mądrością. Bóg powiedział, skoro tego zapragnąłeś, to ja Ci jeszcze dołożę wszystko inne do tego. Skoro zapragnąłeś mądrości, aby dobrze sądzić mój lud, to masz to wszystko jeszcze. Bóg jest Bogiem, który ma prawo doświadczyć nasze serca i zobaczyć, co my zrobimy, aby nas odpowiednio przygotować. Doświadczał Izraela dla ich dobra, aby im to obrócić ku dobremu, aby oni mogli doświadczyć, że nie na sobie samych mogą polegać, ale muszą zaufać Bogu. Pamiętajmy o tym. Kiedy idziemy gdziekolwiek, nigdy nie zapomnijmy, jak wyszliśmy i to wyjście ma być do końca. Pan mówił, wszystko dobrze robisz. Starasz się, modlisz się, czytasz Słowo Boże, pracujesz dla mnie, głosisz Ewangelię, ale gdzie jest Twoja pierwsza miłość? Mam Ci za złe, że straciłeś swoją pierwszą miłość. Wróć do pierwszej miłości, zobacz skąd spadłeś. Jeżeli człowiek nie ma radości z tego, że może czytać Boże Słowo, nie ma radości z nieba otwartego dla człowieka, aby mógł tam być z Bogiem wieczności, nie ma radości z tego, że jest wybranym tutaj na ziemi do wieczności z Bogiem, to w czym może mieć radość? W rzeczach tego świata to jest przemijające. Izrael miał takie doświadczenie, że jego odzież nie zniszczała. Doświadczyliśmy już nieraz, prawda? Pojawiły się pieniądze i wszystko zaczęło się w domu psuć. I te pieniądze trzeba było wydać na to, co się popsuło. Bóg pokazał. Widzisz? Mogę Ci dać, mogę Ci zabrać je w jednej chwili. Musisz być zawsze gotowy należeć do mnie. I to jest piękne u Boga, że Bóg uczy swoje dzieci. To jest piękne wiedzieć, że Bóg nas wziął na wychowanie do siebie. Że naszym nauczycielem jest Jezus Chrystus. To jest piękne doświadczać tej dłoni Bożej na sobie, kiedy nas karci i smaga, kiedy trzeba, kiedy pociesza. To jest poświadczenie Boga, że sobie wybrał Ciebie i mnie do wieczności. Bez tego wszystkiego to by znaczyło, że jesteśmy dziećmi odrzuconymi, że Bóg nie ma z nami nic wspólnego, że przestał się nami zajmować. Ale dopóki widzimy tą Bożą rękę na sobie, to znaczy, że Bóg jest z nami, że nas prowadzi do siebie. Piękne jest żyć dla Boga. I mieć to świadectwo Jego działania w sobie. Tego, że On nas doświadcza i prowadzi. Bóg mówi, musisz mnie umiłować ponad to wszystko na ziemi. Bo kiedy przyjdzie największe doświadczenie, musisz i wtedy powiedzieć, Bóg ma pierwsze miejsce w moim życiu. Ja już wybrałem wieczność z Bogiem. Nic nie dam za to. I te doświadczenia dnia codziennego przygotowują nas do tych najtrudniejszych chwil. W liście do Rzymian w 16 rozdziale 19 i 20 wierszu jest powiedziane tak. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niechaj będzie z wami. Popatrzmy, że posłuszeństwo jest tak znane i tak ważne. Bóg mówił, taki do Izraela mówił, słuchaj mnie Izraelu, słuchaj mnie Izraelu. I tutaj Paweł mówi tak samo, że posłuszeństwo ludu Bożego jest znane i że Bóg zetrze szatana pod stopami tych, którzy należą do Niego. Zetrze tego przeciwnika, Bóg to uczyni. Tak jak wprowadził do ziemi obiecanej i wytępił te narody, tak samo uczyni z diabłem, który jest przeciwnikiem człowieka. I tak samo przeciwstawiać się chce Bogu i Bożemu działaniu. Taki jest Bóg Wszechmogący. Nie ze względu na naszą sprawiedliwość, ale ze względu na sprawiedliwość swoją. Na sprawiedliwość, którą otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie. W drugiej Mojżeszowej, 13 rozdział. Izrael tak się zwracał do narodu izraelskiego, kiedy mieli wyjść. I rzekł Mojżesz do ludu: pamiętajcie o tym dniu, w którym wyszliście z Egiptu, z domu niewoli, bo przemożną ręką wyprowadził was Pan stamtąd. Nie wolno tedy jeść chleba kwaszonego. Zobaczmy, że kiedy Izrael miał wyjść z Egiptu, to oni mieli taki przaśny chleb, czysty chleb, bez kwasu. Nie wzięli niczego, co było grzechem Egiptu. Nie wolno im było tego wziąć. Tak samo i Bóg mówi do nas: zrzućcie wszystko, co stare, co cielesne. Zrzućcie wszystko, co było wcześniej dla was czymś, co was skaziło, co zanieczyszczało wasze życie. A teraz przyobleczcie się w to, co czyste, co święte, co dają wam. I pamiętajcie o tym. Dzięki komu to otrzymaliście? Dzięki komu otrzymaliście możliwość, aby mieć tą czystość i świętość? Jezus Chrystus jest tym, który nas uświęca samym sobą. Chciałbym, żebyście otworzyli Mateusza, 16 rozdział. I tu jest taki podobny moment. Od 5 wiersza. Zwróćmy uwagę na tamto zachowanie uczniów. I gdy się uczniowie przeprawili na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba. A Jezus rzekł im: miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus to zauważył, rzekł: małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000 i ile koszów zebraliście? Ani tych 7 chlebów dla 4000, ile koszów zebraliście? Jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. Popatrzmy, jak bardzo ważne jest to, abyśmy wystrzegali się wszelkiej obłudy w życiu chrześcijańskim, wszelkiego fałszywego chodzenia z Bogiem, wszelkiego takiego samego siebie z Bogiem, takiego człowieka, który zajmuje się samym sobą, a mówi, że należy do Boga. Wylicza jakieś ustawy za ustawami, a zarazem wcale nie należy sercem do Boga. To, co robili saduceusze, faryzeusze. Oni wyliczali te rzeczy, ale ich serce było daleko od Boga. Pan Jezus mówi, czy zwraca się do uczniów z takim napomnieniem, czy nie pamiętacie? Zwróćmy uwagę, jak to bardzo jest ważne. Pan Jezus mówi, czy nie pamiętacie już tych chlebów, które rozmnożyłem? Czym zajmuje się wasze serce? Czy nie pamiętacie, co uczyniłem z tymi chlebami, jak rozmnożyłem, jak zostały nakarmione te 1000 osób? Dlaczego w tej chwili taki problem macie z tym 1 czy 2 chlebami? Zwróćmy uwagę, jak teraz Pan mówi też do ludzi wierzących. Ludu Boże, ile do was już mówiłem? Ile z tego pamiętacie? Ile utrwaliliście w sercach swoich? Ile zatrzymaliście jako swoją bardzo cenną własność? Ile z tego macie w swoim życiu? Ile tych słów jest waszym udziałem? Czy nie pamiętacie tego wszystkiego? Ile z tego macie? Ile moglibyście powiedzieć, gdyby was ktoś się o to spytał? Ile moglibyście przytoczyć z tego? I jak z tego korzystać na każdy dzień? To jest tak bardzo ważne. Uczymy się Słowa Bożego, aby korzystać z Niego, prawda? Dlatego to Słowo Boże, tym bardziej, jeżeli jest nawet nagrywane, powinniśmy wiele razy, skoro taką możliwość mamy, jeszcze je sobie przesłuchać i przemyśleć i zastanowić się. Skoro już tyle razy doznaliśmy, że Bóg odpowiadał na nasze problemy, na nasze pytania, na rzeczy, którymi mieliśmy problem, to jeszcze bardziej powinniśmy mieć to w sercu, te Boże odpowiedzi i z nich korzystać. Pan powiedział kiedyś do Izraela: ten lud przychodzi do mnie, ale on mnie wcale nie słucha. On tylko mówi, a później odchodzi i czyni nadal swoje. Pamiętajmy, że umiłowanie prawdy jest zabezpieczeniem. Jeżeli człowiek nie ma czasu na to, żeby powtarzać to, co powiedział Pan, utrwalać w swoim sercu, to cóż to za uczeń jest? Na przykład powiedzmy Urszulka, uczy niemieckiego. Czy jesteś w stanie nauczyć kogoś, jeżeli on tego w domu nie będzie przerabiał sam? Jeżeli on nie będzie sam chodził? To jest tak bardzo ważne zrozumieć. Człowiek musi mieć społeczność z Bogiem, musi otrwalać to słowo w sobie. Nie może być tak, że za dwa dni na przykład jest pytanie, co było na zgromadzeniu sprzed dwóch dni i już się nie pamięta. Gdzie to słowo? Jak ono mogło tak szybko zniknąć z serca? I później ludzie się uczą i naprawdę tak nie wiedzą, jak mają żyć z Bogiem. Uczą się 2, 3, 4 lata i gdyby ktoś ich spytał teraz, a jak ty żyjesz z Bogiem? Co Bóg mówi na ten temat? Często nie wiedzieliby, co odpowiedzieć. Chociaż mają słowo. Ale dlaczego tak jest? Ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że serce jest daleko od Boga. To jest Boża prawda. Dlatego, że sercem jest człowiek daleko od Boga. Ustami jest blisko, ale sercem jest daleko. Dlatego, że nie ukochał Bożego Słowa. Że nie umiłował je tak, aby je jeszcze doświadczać i poznawać. Jeszcze bardziej przybliżać je sobie. Jeszcze bardziej poznawać, jeszcze bardziej szukać. Jeszcze bardziej szukać. Pamiętam, jak kiedyś Marcin opowiadał, tak? Jak nauczycielka z historii pochwaliła go, że on mógł jej dostarczyć informacje, których ona nie miała czasu jakby wziąć. I co, nie jest to wspaniałe? Gdy ktoś teraz przyjdzie, na przykład głoszę słowo i ktoś do mnie przyjdzie, jeszcze powie, słuchaj, jeszcze jest więcej na ten temat i tu, i tu, i tu. Czy nie jest to wspaniałe? Czy nie świadczy to o tym, że ktoś szuka, że miłuje Boga? To jest poświadczenie. Że ktoś nie pozostawił, lecz nadal chce jeszcze bardziej poznać. Pan zawsze mówił w ten sposób, żeby ludzie jeszcze bardziej szukali. Paweł mówił do Tymoteusza, oto ci powiedziałem tak, a ty badaj to, a Bóg da ci prawdziwe poznanie. Nie powiedział mu wszystkiego, dał mu szansę szukać nadal, rozwijać się normalnie. Tak samo i nauczyciel zrobi z uczniami. Daj im takie momenty, w których, żeby ich się intelekt rozwinął. Prawda? Daj im możliwość szukania. Daj im możliwość poznawania. Dlatego, żeby wzrastali. To samo czyni z nami Pan. Tak samo Bóg wychowywał Izraela. Dawał im możliwość wzrostu. Aby dobrze się rozwijali. To jest tak bardzo ważne, nie tracić, ale zyskiwać. I później tym słowem żyć. Żyć tym słowem. Wiemy, co to jest wtórny analfabetyzm. To jest człowiek, który najpierw się nauczył czytać, a później przez nieużywanie czytania zapomniał czytać. I tak może wyglądać chrześcijanin, który najpierw poznawał Boga, czytał Biblię, a później zostawił tą Biblię i poszedł swoją drogą. I bardzo często później już nawet nie wie, co gdzie jest napisane w tym słowie. Nie wie, co Bóg mówi na ten temat. I gdyby go ktoś się spytał, nie mógłby tak naprawdę powiedzieć, jak to jest w tej sprawie. Nie wiedziałby, jak Bóg wypowiada się na ten temat. I to jest straszne, bo to jest analfabetyzm chrześcijański. Kiedy człowiek stracił to, co tak cenne, co otrzymał na początku swojej drogi, kiedy się rozkoszował Bożym Słowem i wiedział, Księdze Izajasza jest na ten temat. W Tymoteusza jest na ten temat. Kolosan, to jest na ten temat tutaj wypowiada się Paweł. A w objawieniu Paweł jest powiedziany, Jan mówi, że kto czyta, błogosławiony ten, który czyta i który stosuje to słowo z objawienia. A więc żyje tym słowem. Błogosławiony, który czyta. Tak dobrze jest właśnie mieć czas, aby czytać Boże Słowo, póki dzisiaj mamy czas, póki mamy tę możliwość, nie stracić tego czasu. Żadne skarby tego świata nie zapewnią mi życia, ale kiedy poznam wolę Boga i będę wiedział, jak mam postąpić w tej sprawie, o, to jest piękne, to daje mi możliwość żyć, to daje mi możliwość powiedzieć diabłu nie, kiedy on przyjdzie, to daje mi możliwość fałszywej nauce zaśmiać się w twarz, i pójść drogą Pana. Ale kiedy nie znam Bożej prawdy, każdy jeden fałsz może stać się udziałem mego życia. Mogę pójść za każdym jednym, który mi powie słowo. I nie będę wiedział, czy on mówi prawdę, czy nie. Dzisiaj Bóg nauczył nas wszystkich czytać. Nie ma wśród nas analfabetów. Nie ma wśród nas takich, którym by trzeba było czytać Słowo Boże. Dał nam możliwość czytania. Po co? Abyśmy czytali Jego Słowo. Abyśmy mogli je poznawać i rozkoszować się jeszcze bardziej i coraz bardziej. Wymaga od nas tyle, ile dał nam. Ale kiedy my nie idziemy według Jego działania, wtedy odwracamy się i zaczynamy tracić. Niech Bóg dociera do naszych wnętrz i niech sprawia, abyśmy to zapamiętali i aby to było w naszych uszach i w naszym sercu. Chciałem z drugiego listu Piotra. Słowo Boże mówi, że jesteśmy tym rodem królewskim, tym rodem wybranym, kapłaństwem świętym. Każdy kapłan musi umieć i wiedzieć o swoim Bogu i umieć o Nim powiedzieć. Pierwszy i drugi wiersz tego trzeciego rozdziału. List ten umiłowany jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. I tutaj apostoł Piotr mówi, że chce poprzez przypominanie utwierdzić, jakby utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Jeżeli człowiek, popatrzmy, to jest takie proste, prawda, Basiu? Ostatnio widziałem cię, jak przypominałeś sobie chemię. A więc człowiek, jeżeli przez pewien czas nie ma z czymś do czynienia, musi sobie później to przypomnieć. Jest to o tyle łatwiejsze, że już kiedyś miał z tym do czynienia. Ale teraz chodzi o to, żebyśmy my, umysły nasze, mieli otwarte na Boże Słowo. Aby te Boże myśli mogły w nas mieszkać i abyśmy wiedzieli, co Bóg myśli na ten temat. Abyśmy znali Boże myśli i wtedy cokolwiek czytamy, czy książkę, to wiemy, czy to są Boże myśli, czy nie. Ale kiedy ich nie znamy, to może nas zauroczyć najpiękniejsze słowo. Diabeł jak przyszedł do Adama i Ewy? Jak piękny to jest owoc, jak godny pożądania. Będziecie jako Bóg. Będziecie tak wiele wiedzieć. Piękne słowa. Ale za tymi słowami stała śmierć. Słowa Pana są proste. One raczej są do miecza przyrównane, do młota. Zwróćmy uwagę, że mamy pamiętać na słowa Pana. Co Pan powiedział na ten temat? Jak Pan powiedział, kiedy mam się zachować, gdy ktoś chce, abym coś uczynił? Co Pan powiedział na ten temat? Co wtedy mam zrobić? Jeżeli ktoś Cię o coś poprosi, zrób jeszcze więcej niż Cię poprosi. Prawda? A gdy Cię ktoś uderzy w policzek, co masz zrobić? Pan to wszystko mówi i to są nauki Pana i my według tych nauk powinniśmy postępować. Czci ojca swego i matkę swoją. Będziesz posłuszny swoim rodzicom. To są wszystko słowa Pana. Miłujcie się nawzajem. Pomagajcie sobie nawzajem. A niech żaden brat nie oszukuje swego brata. To są wszystko słowa Pana, abyśmy według nich żyli. A chcę, abyście całe swoje życie oddali do mojej dyspozycji, abym ja mógł was przygotować do wieczności. A chcę, abyście mnie miłowali z całego serca, z całej duszy, myśli i siły, a bliźniego swego jak siebie samego. To są słowa Pana. Pan jest wierny swoim słowom. Nie cofnie swoich słów. On powiedział, że ci, którzy usłyszeli Jego Słowo, to jest bardzo blisko, otwórzmy list do Jakuba. Pierwszy rozdział. Powiedzmy od 21 wiersza. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie oczy i zaraz zapomniał, jakim jest. A więc wyraźnie, bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Dlaczego jest tak, że słowo było głoszone, a po pewnym czasie patrzymy, że ludzie żyją bardzo często nadal, tak jakby nie słyszeli tego słowa. Oni po prostu nie przyjęli. Oni je tylko usłyszeli, ale nie zastosowali w swoim życiu. A Pan chce, abyśmy byli wykonawcami słowa. Zobaczmy, że przyszliśmy do źródła dzisiaj. Możemy się napić z Bożego źródła. Możemy zaczerpnąć z tego Bożego pokarmu. Po co? Aby tylko powiedzieć, ach, jak piękne jest słowo Pana? Czy żeby zbawić dusze nasze? Aby poznać wolę Boga i żyć według tej woli? To jest nasze życie. Żyć według woli Ojca. To jest tak bardzo ważne, abyśmy to zrozumieli. Wiele nauki jest, ale ile uszu jest naprawdę gotowych, aby usłyszeć, i ile serc jest gotowych wziąć te słowo i żyć tym słowem. To są ci, którzy umiłowali społeczność z Bogiem. To są ci, którzy zapragnęli dojść do wieczności z Bogiem. To są ci, którzy wiedzą, że Bóg zawsze mówi prawdę i że trzyma się swoich słów. U Boga tak jest tak, nie, nie. Że Bóg nie mówi tak i nie. Mówi tak, amen. I dlatego ci, którzy boją się Boga, wiedzą, że u Boga tak, to jest tak. Nie, to jest nie. A co poza tym, to Pan mówi, że jest od diabła. Po środku nic nie ma. A więc zwróćmy uwagę, że słowa Pana dla nas są wyrocznią. Są tym, który nas prowadzi i wyzwala nas z wszystkich takich rzeczy, które wprowadzają człowieka w błąd. Tak bardzo dzisiaj człowiek tak naprawdę nie wie, co to znaczy prawda. Tak bardzo często nie wie, co to znaczy wola Boga. Tak bardzo często nie wie, jakie właściwie przykazania podał Jezus Chrystus. A my mamy wypełniać przykazania Jezusa, jest powiedziane. Jeżeli mamy wypełniać Jego przykazania, to my musimy je znać. Musimy wiedzieć, jak je wypełniać, prawda? Bez poznania tych przykazań po prostu nie mamy szans na to. Nie mamy szans. I tu się właśnie zaczyna nauka, poznawanie woli Pana. To jest tak bardzo cenne. W pierwszym liście Koryntian chciałbym, żebyście otworzyli 11 rozdział. Chciałbym przeczytać tak z tego właśnie dosłownego tłumaczenia, tak sobie przepisałem tutaj. Naśladowcami mymi stawajcie się, jak i ja pomazańca. Pochwalam zaś was, że wszystko me pamiętacie i jak przekazałem wam przekazanie, naukę, zachowujecie w pamięci. Apostoł Paweł mówi tak dokładnie, że wszystko to, co wam przekazałem, pamiętacie. I zachowujecie to w pamięci. Utrwalacie umysły swoje. Utrzymujecie je w tej czystości. Nie pozwalacie wydrzeć sobie tej mojej nauki. I trzymacie się jej. I żyjecie według tej nauki. I to jest właśnie naśladowanie. Apostoł Paweł założył w ich umysłach Bożą prawdę. Zburzył bastiony kłamstwa. Te mury warowne, które postawione zostały przez kłamstwo diabelskie, i założył tam Boży bastion, czysty. I powiedział, pamiętajcie teraz, jakie są jego mury, jakie są te zamki tego bastionu, że wszystko to jest w taki i w taki sposób. Zachowujcie to w pamięci i według tego żyjcie. I tak skierował słowa do Koryntian, że oni to zachowują w pamięci, te pouczenia jego. Jeszcze z 15 rozdziału, pierwszy i drugi wiersz. I tak samo, tak bardzo ważne jest, abyśmy my zachowywali w pamięci naszej słowa Pana. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Popatrzmy, że tu są znowu te same słowa apostoła Pawła, że przyjęli i trwają w niej, i zachowują tą Ewangelię, tą prawdę zachowują, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Co to jest nadaremnie? To jest takie coś, że człowiek usłyszał Boże Słowo, ale nie zastosował je w swoim życiu. To jest nadaremnie. Nie zastosował i wtedy nie widzi działania Bożego Słowa. Nie widzi, że Bóg stoi za swoim Słowem, aby je potwierdzać. Tak jak Pan Jezus powiedział, ja stoję za swoim Słowem i ja je będę potwierdzał. A człowiek, który zaczyna je stosować, zaczyna mieć potwierdzenie w samym sobie. że Pan Jezus Chrystus jest Panem wczoraj i dziś na wieki, takim samym, ale musi zachowywać tą Bożą prawdę i stosować. Jeżeli tylko odwróci oczy od Pana, natychmiast możemy zobaczyć stan człowieka. Każdy z nas jest jak księga, którą można czytać, jak list. Albo zobaczysz w nim Chrystusa i będziesz widział, tak, to jest człowiek, który należy do Chrystusa. Albo przeczytasz, że to jest człowiek, który odwraca się od Chrystusa. To jest tak wypisane w sercu, na obliczu, w czynie i w tym, co ten człowiek mówi. Jest to wypisane. Wiarą w to słowo, że ono jest prawdziwe. Dlatego jest tak ważne, abyśmy ukochali Boga za Jego słowa, abyśmy Mu dziękowali i to słowo stosowali. Jeszcze nie było człowieka, który musiałby się opierać aż do krwi. A więc wielką łaskę okazał nam Bóg, że możemy dzisiaj otwierać Biblię i żyć tym Słowem. Popatrzmy. Mamy jeszcze jedną nauczycielkę. Małgosia, prawda? Jak teraz, czy gotowa byłabyś przepuścić ucznia do następnej klasy, gdyby on się nie nauczył, powiedzmy, dodawać i odejmować w pierwszej klasie? Przecież on by się nie nadawał do drugiej. Jak może Bóg nas przepuścić do następnego rozwoju, gdy my pierwszego jeszcze nie nauczyliśmy się? I wtedy widzisz na przykład chrześcijanina, który 10 lat jest chrześcijaninem, a on jeszcze nie zna słowa. On nie przeszedł do następnej klasy, nazwijmy to tak, dlatego że on nie słuchał swego nauczyciela, on się nie uczył. On marnował czas i marnotrawił ten czas. Ale możemy też zobaczyć innych ludzi, którzy w roku przerobili całe słowo i mają je tak mocno w sercu, że mogą mówić: ja wiem, co jest napisane w 5 Mojżeszowej w 6 rozdziale. Co jest napisane? To, co jest w Ewangelii Marka w 12 rozdziale. Będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy i siły, a bliźniego swego jak siebie samego. Słuchaj, Izraelu, co mówi Pan. Będziesz to miał w sercu swoim, dlatego że to używasz. W liście do Hebrajczyków jest wyraźnie napisane w 5 rozdziale. Dlatego że oni to używają, dlatego mają władze poznawcze. Gdyż używają tego słowa, żyją, czytają to słowo, poznają to słowo. Dlatego mają władze poznawcze, aby odróżniać zło od dobra. I aby pouczać w tej sprawie innych. Tak wielu ludzi zna Ewangelię Jana 3:16-17, prawda? Piękne słowa. Ale Ewangelię Mateusza, 10 rozdział. Tam jest o krzyżu. Inne miejsca. Mamy słuchać i tych pięknych słów, i tych słów, które mówią: idź i czyń. Słowa, które mówią mi, jak Bóg mnie umiłował, i słowa, które mówią mi, a teraz bądź posłuszny Ojcu. I jedne i drugie brać i uznawać je za klejnotę, za cenność, która jest tak bardzo mi potrzebna. Z listu do Efezjan jeszcze, z 2 rozdziału, od 20 do 22 wiersza. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. A więc zbudowani na fundamencie, na nauce apostołów i proroków, której tej nauki kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Podstawą tej nauki jest Chrystus Jezus, ponieważ cała ta nauka ukierunkowuje nasz wzrok na Jezusie. Na Nim. Konkretnie na Nim. Każde zwiastowanie bez Jezusa nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Nawet gdybym mówił jakąkolwiek przypowieść Pana o bogaczy i Łazarzu, to i tak muszę dojść do Jezusa w tej przypowieści. Dlaczego jeden mógł pójść tu, a drugi tam? Wszędzie musi być miejsce dla Pana. Całe słowo o Nim mówi. Zbudowani jesteśmy na tej nauce, która jest ukierunkowana na Jezusa Chrystusa, nie na cokolwiek innego. Na Jezusa. Dlatego jeżeli cokolwiek odwróciłoby oczy, tak jak oczy Galacjan od Jezusa do zakonu, to w tym momencie jest to czymś nieprawdziwym, czymś, co odciąga człowieka od prawdziwego sensu życia. Dobrze jest to zrozumieć. To jest takie bardzo cenne. To jest nauka, która jest podstawą, fundamentem naszym. Chciałbym jeszcze z 2 listu do Tymoteusza Drugi rozdział, ósmy wiersz. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa zawsze. Cokolwiek robisz, miej w pamięci Jezusa Chrystusa. Wszystko czyń dla Niego, tak? To jest takie piękne, że pamiętając o Jezusie, będę gotowy Go naśladować, ale kiedy o Nim zapominam w swoim pielgrzymowaniu, co robił wtedy? Co robił? Przypomnijmy sobie te momenty, kiedyśmy zapomnieli o Panu. Co nas wtedy wciągnęło? Rzeczy tego świata. Diabeł bardzo szybko stoi z rzeczami tego świata. Z telewizorem, z muzyką, z gazetami, książkami. Z mówieniem także. Można przegadać cały dzień. Ale kiedy siądziesz do Słowa Bożego i poczytasz 15 minut, to jesteś te 15 minut o wiele szczęśliwszy niż te resztę, które mówiłeś i mówiłeś i mówiłeś. To jest ta piękna skarbnica, do której możemy, jak się zanurzymy w nią, chociaż na 15 minut, to aż czujemy się tacy bliżsi nieba. To jest piękne, że tutaj aż tętni Duch Święty z tych słów przebija się do nas. I trzeci rozdział, 14 wiersz. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Jeżeli poznaliśmy Słowo Pana, jeżeli poznaliśmy je od Ducha Świętego, jeżeli Duch Święty wprowadził nas w nie i ono jest zapisane w sercach naszych i ono nas ukierunkowało na Jezusa i dało nam wolność, wprowadziło nas w ten wspaniały zakon wolności, prowadziło nas w czystość i świętość Chrystusową, to trzymaj się tego mocno i zdecydowanie. I nie odwracaj swoich oczu. Pamiętaj, jak to otrzymałeś i skąd to się wzięło w twoim życiu. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Jeszcze wiele rzeczy mógłbym czytać na temat tego, kto odświeżył pamięć ludu Bożego. Duch Święty. Pan Jezus powiedział, On przyjdzie i tak powiem, jakby odświeży waszą pamięć. Przypomni wam wszystko, co wam mówiłem. Przypomnij wam wszystko, co wam mówiłem. A Jan mówi, ale wy wiecie już wszystko. Wy, którzy macie namaszczenie Ducha Świętego, wy wiecie już wszystko. A teraz tylko przypominanie. Mogę poruszyć z powrotem wasze umysły ku temu, co jest najcenniejsze i serca ku temu, co jest najważniejsze i nogi ku dobrej sprawie, a uszy ku dobremu słuchaniu, a usta ku dobrej mowie, a oczy ku dobremu patrzeniu. To jest tak bardzo ważne. Chciałbym, żebyście jeszcze otworzyli to piątą Mojżeszową, 9 rozdział i 7 wiersz. Pamiętaj, a nie zapominaj, jak pobudzałeś do gniewu Pana Boga Twego na pustyni, od dnia, którego wyszliście z ziemi egipskiej, aż do przyjścia Waszego na to miejsce, byliście krnobrni wobec Pana. Pamiętaj i nie zapominaj. To jest tak bardzo ważne. Wielu ludzi by chciało zapomnieć o tych chwilach, kiedy przeciwstawiali się posłuszeństwu Bogu, kiedy otrzymywali skarcenia i napomnienia. Jak najszybciej jest skreślić z własnej pamięci. Ale Bóg mówi inaczej. Pamiętaj o tym. Pamiętaj, co się wtedy stało. I przypominaj sobie także, jak Bóg z tobą postąpił, abyś więcej tego nie czynił. Pamiętajmy, popatrz na dziecko. Jeżeli dziecko pamięta skarcenie rodziców, powiedzmy pasem, kiedy dostało, solidnie i tak prawdziwie z miłością, to jeżeli o tym pamięta, to kiedy tylko chciałby zrobić znowuż to złe, pamięć o tym powie, nie rób tego. Ale gdy zapomni, już to minęło ileś czasu, ślady już poginęły, zapomniał o tym, to bardzo szybko zrobi znowuż ponownie to samo. Ale gdy pamięta, to zawsze będzie to stało w jego pamięci. Pamiętajmy, kiedy nie zrobiliśmy coś według woli Boga i co się wtedy z nami stało, jak wyglądał nasz stan, jak wyglądaliśmy my przed Bogiem,
aby więcej już tego nie robić. Nie łudźmy się, że następnym razem będzie inaczej. Najczęściej jest tak samo. Jest tragicznie. Życie człowieka jest rozbite i załamane. No, to jest właśnie taka lekcja, którą daje nam Bóg. I chcę, żebyśmy ją zrozumieli. 24 rozdział 9 wiersz 5 Mojżeszowej. Pamiętaj, co Pan, Bóg Twój, uczynił Miriam w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu. Też każą im pamiętać, jak postąpił z Miriam, kiedy ona za Aaronem jakby zbuntowała się przeciwko Mojżeszowi. Pamiętaj o tym. Tak wyglądało Boże skarcenie. Jakżeście czekali tam na pustyni, dopóki nie zostanie uleczona z trądu. Pamiętaj o tym. Jak załamała się Twoja droga. To jest tak dobrze, po prostu to nie można uderzać głową w mur i 1000 razy. Pamiętaj, jak wygląda dzisiaj Twój stan, jeżeli nie chodzisz z Bogiem. Jak wyglądał, kiedy chodziłeś. Pamiętaj o tym. Niedobrze jest o tym zapominać. Niedobrze jest wejść w taką nieświadomość jakby tego. Niedobrze jest żyć w nieświadomości przed Bogiem i zgodzić się na jakikolwiek zły stan. Pamiętaj, jak wyglądało, kiedy chodziłeś z Bogiem. Jak szczęśliwie przemierzałeś wszystkie przeciwności, jakie pokonywałeś z radością i z walecznością i z odwagą, jak gotowy byłeś pójść za swoim Panem w ogień i nie przejmowałeś się, że stanie ci się krzywda. A pamiętasz, jak stało się, kiedy odwróciłeś się. Stałeś się tchórzliwy i bałeś się zrobić najmniejszy krok. Zacząłeś się chować. Zacząłeś nakładać maskę przed innymi ludźmi. Zacząłeś udawać chrześcijanina. I pamiętasz, jak zacząłeś powstawać. Kiedy zobrzydziłeś sobie tą maskę. Kiedy przyszedłeś do Boga, zacząłeś Go wołać o to, żeby On odnowił swego ducha w tobie. I kiedy zobaczyłeś, że maska spadła, że możesz być znowuż prawdziwym dzieckiem Bożym, że znowuż nabierasz odwagi i pragnienia życia w świętości, że znowuż możesz chodzić i żyć dla Pana. I wtedy wiesz, Panie, ja już nie chcę. Nie chcę więcej przeciwko Tobie cokolwiek uczynić. Ja wiem, że możesz zrobić to samo, co z Nebukadnezarem. Możesz wprowadzić moje serce i zrobić je jak zwierzęce serce. Wiemy, jak wyglądają ci, którzy są jak bydlęta nierozumne, które idą na zatracenie. I wprowadzić w taki stan. Wiem, że możesz mnie wrzucić w pokuszenia takie, że mogę stać się homoseksualistą. Chociaż mam to w tej chwili w odrzydzeniu. Gdy nie będę z Tobą chodził. Możesz zrobić ze mną, co zechcesz. Dlatego Bóg mówi, pamiętaj o tym, że jestem Bogiem. I któż mi się przeciwstawi? Można powiedzieć, sędzią między człowiekiem, a człowiekiem jest Bóg. Ale między człowiekiem a Bogiem? Kto może stanąć przed obliczem Boga i powiedzieć, nie czyń, zabraniam Ci, kiedy nie będziesz żył z Bogiem? Trąd ogarnął Miriam. I Bóg w swojej łasce pozwolił temu obozowi poczekać na nią, aby ona mogła powrócić do obozu. Tak samo możemy zobaczyć zgromadzenie, jak się dzieje, prawda? Widzimy trędowatych, tych, którzy mają serca trędowate, nie chodzą z Bogiem. Jak Bóg pozwala im jeszcze, aby mogli wrócić, jak zgromadzenie jakby tu na ziemi czeka jeszcze na nich. List Piotra mówi to, że Bóg okazuje swoją cierpliwość, że czeka na tych, którzy nadal żyją w jakichś takich dziwnych sprawa, kiedy jakby nie troszczą się o to życie z Bogiem. Jakby czeka, aby przyszli do upamiętania. Czeka, aby przyszli i wołali o czyste serce. O to, że Bóg ich uleczył z tego trądu. I mógł ich napełnić czystością. Zgromadzenie na ziemi nadal czeka na takich ludzi. Dlatego jeszcze nie wychodzi do przeciw Pana. Jeszcze Pani nadchodzi. To jest taka Boża prawda. Jest czas łaski jeszcze, czas powrotu, czas dołączenia, czas odwrócenia się od tych wszystkich rzeczy, które są nieprawością, do Boga, by żyć i radować się społecznością z Bogiem. W Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, od 28 wiersza. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie, niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. Wspomnijcie na żonę Lota. Co się stało z żoną Lota, kiedy się odwróciła do swego starego życia, do miejsca, z którego wyszła? Co się stanie z tym, który wraca do wymiocin swoich? Co się stanie z tym, który się znowu starza w błocie? Pamiętajmy na żonę Lota. Ona jest takim świadectwem też dla wierzących. Pamiętajmy na Sodomę i Gomorę, co z nią Bóg uczynił. Pamiętajmy, abyśmy oddali to życie Panu do dyspozycji, a żyli dla Niego. Aby On mógł nas przygotować do spotkania z sobą. Pamiętajmy o tym. Niech to nie stanie się dla nas, oto takie dalekie, Sodoma i Gomora kiedyś była. Ale kiedy dzisiaj wychodzisz na ulicę, rozglądnij się wokół. Kiedy widzisz czy słyszysz, jak homoseksualiści coraz bardziej chcą dochodzić do głosu i chcą normalnymi być członkami społeczeństwa, chcą normalne rodziny, w cudzysłowie, zakładać między sobą. Możesz zobaczyć to wyuzdanie, możesz zobaczyć, gdzie są ciągną serca ludzi. Możesz rozejrzeć się po kioskach i zobaczyć, co tam jest. I możesz zastanowić się, czy to już nie jest tak blisko Sodoma i Gomora, gdzie ludzie robili wszystko, co z ciała było im bliskie, ale nie mieli upodobania w Bogu. Tak bardzo łatwo spojrzeć na to, kiedy słyszymy, że żyjemy w kraju chrześcijańskim, gdzie 90 ileś procent jest katolików i iluś jeszcze jest jeszcze innych wyznań, to powiedzmy niewielki procent jest ateistów. I co w tym kraju się dzieje, popatrz. Pamiętajmy o tym, jak stało się z Sodomą i Gomorą, że ona uległa zniszczeniu takiej, jak ten świat jest przygotowany dla ognia. Ale ci, którzy oddali swoje życie Bogu, których serca nie przylgnęły do rzeczy tego świata, będą gotowi. Nie odwrócą się. Mają w sercu taką nienawiść przeciwko złu. Nie odwrócą się do tego świata, ponieważ oni go nie mają w sercu swoim. Tylko ci, którzy mają go w sercu swoim, odwrócą się do niego. Tak jak żona Lota. Ale ci, którzy umiłowali Chrystusa, wyjdą mu naprzeciw z największą radością, że nareszcie uwolnił nas. Wyjął nas pośród tego tej Sodomy i Gomory, abyśmy mogli żyć im w świętości. Serce Lota martwiło się z tego powodu, co tam się działo. Jemu nie było wcale miłe to, co tam się działo. Może jeszcze z drugiego listu Piotra przeczytam. Ostatnio czytałem na zgromadzeniu te słowa, jak sobie przypomnicie. Przeczytam jeszcze raz je. Od pierwszego wiersza. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści. Lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie 8 wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Miasta Sodomy i Gomory spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdy sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trafił się w dzień w prawej duszy swojej. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Pamiętajmy o tym, co się stało. Pamiętajmy, co się stało, kiedy Noe wszedł do arki. Co z tego, że dzisiaj wielu ludzi mówi, tak, to jest potwierdzone, po to był na ziemi. A co w sercach ludzi jest? Czy odwrócili się od bezbożności swojej, czy przylgnęli do Boga całym swoim sercem, czy umiłowali Go ponad wszystko, czy zrezygnowali ze swojego starego życia i czy wszystko złożyli u Jego stóp z tego powodu, że to wiedzą? Czy oni wyciągnęli z tego prawdziwy wniosek? Pamiętajmy na Sodomę i Gomorę. Co tam się stało? Została zniszczona. Czy prawdziwy wniosek zostanie wyciągnięty? Prawdziwy zostanie wyciągnięty wtedy, kiedy człowiek odwróci się od bezbożności swoich, od nieposłuszeństwa Bogu, kiedy umiłuje Go całym swoim sercem, kiedy przylgnie do Boga. Wtedy możesz powiedzieć, ten człowiek jest człowiekiem rozważnym. On nie czeka na to, że spadnie ogień znowu na tą ziemię, aby powiedzieć później, o, ja wiedziałem, jak szkoda, że nie wyciągnąłem z tego prawdziwych wniosków. Ale będzie mówił, chwała Bogu, że w czasie łaski umiałem skorzystać z tej nauki, która przyszła na Sodomę i Gomorę. Chwała Bogu, że umiałem skorzystać z tej nauki, która przyszła za czasów Lota. Chwała Bogu, że umiałem skorzystać z tej nauki, która przyszła na Jerozolimę, która nie poznała czasu swego nawiedzenia. Chwała Bogu, że mogłem skorzystać, widząc to wszystko, co przychodziło na tych, którzy odwracali się od Boga. I że wiem, że kiedy się odwróciłbym od Boga, to przyjdzie też na mnie, bo Bóg jest Bogiem wiernym i sprawiedliwym. I wtedy jestem człowiekiem mądrym, prawda? Odwróciłem się od wszystkich rzeczy, które są przeciwne naturze Boga, aby Bóg napełnił mnie sobą. Mógłbym czytać i z pierwszego Koryntian, ten 10 rozdział, gdzie jest dzieje Izraela pokazany. I to, co oni robili, jak kusili Boga na pustyni, jak węże wyszły naprzeciw Nim, to jest dla naszego pouczenia. Abyśmy z tego wyciągnęli prawdziwy wniosek, prawda? To, co powinno w nas sprawić. Jaką gorliwość do Boga powinno w nas włożyć. Jakie pragnienie chodzenia z Bogiem, poznawanie Jego woli. Przecież oni zginęli dlatego, że nie wykorzystali swego czasu. Oni zginęli dlatego, że nie wykorzystali czasu przejścia przez Morze Czerwone. Kiedy nie wykorzystali tego czasu, kiedy mannę otrzymali z nieba, kiedy ze skały wodę otrzymali, kiedy otrzymali mięso na pustyni. A później, kiedy mieli wejść do ziemi obiecanej, to poszli i powiedzieli, że ten lud jest wielki, nie damy rady ich zdobyć. Tylko dwóch, Kaleb i Jozue, wiedzieli, Panie, Ty jesteś Bogiem wielkim i potężnym. W mocy Twojej te ludy zostaną pokonane. Oni pamiętali o Morzu Czerwonym. Oni pamiętali o mannie z nieba, prawda? Oni pamiętali o tym, o tych ptaszkach, które spadły. Oni pamiętali o tej wodzie ze skały. Oni pamiętali o tym, o tej wodzie gorzkiej, która się zamieniła w słodką. Oni o tym wszystkim pamiętali, wiedzieli, skoro taki Bóg jest z nami, to cóż oznaczą te narody przed nami? Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I to jest prawda dzisiaj, tak bardzo ważna dla nas. Ale chciałbym, żebyście otworzyli 13 rozdział listu do Hebrajczyków. Musimy zobaczyć jedno i drugie. Musimy zobaczyć zło i dobro. Teraz tutaj będziemy mówić o dobrym. O tym, co jest dobre. I to się zaczyna tak, od 7 wiersza. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Pamiętajcie na wodzów waszych. Pamiętajcie na tych, którzy byli na ziemi i do końca wytrwali z Bogiem, którzy pozostawili sobie po sobie święte, czyste świadectwo, którzy się nie odwrócili od Boga gdzieś tam w jakimś okresie życia, ale wytrwali do końca i zostawili nam dobre świadectwo. I naśladujcie ich. Pan Jezus Chrystus wczoraj i dziś na wieki ten sam. On był z nimi. On jest z nami. Ten sam Chrystus. Wczoraj, dziś i na wieki. Ten sam. Mamy pamiętać na tych wodzów i na tych, którzy głosili nam Słowo Boże. Pierwszy Tesaloniczan, 2 rozdział. Tak często przytaczamy sobie jednego z takich wodzów, ale wodza, który posłany został do nas, do Boga. Był to taki zdecydowany wódz, który kiedy zobaczył Piotra, jak się odwrócił od pogan i skierował się ku Żydom od Jakuba, to jak wszedł, to powiedział, jak ty tak możesz? Był zdecydowany. Co bardzo jest takie znamienne dla nas, że nawet Barnaba się odwrócił. Mąż miłości, mąż łagodny i cierpliwy, mąż, który wszystko złożył u stóp, oddał wszystko i poszedł za Panem. Nawet on się załamał, widząc Piotra odchodzącego, wodza, który odszedł od pogan do Żydów, ponieważ zląkł się Żydów. A Paweł, kiedy wszedł, to się nie zląkł, ale wystąpił zdecydowanie w naszej obronie, że my jesteśmy jedno, że ten mur został zburzony i już nie ma przedziału między nami a Żydami, że w Chrystusie zostaliśmy połączeni w jedno. I ten Paweł mówi tak: wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe, sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami, wierzącymi. To jest wzór do naśladowania dla nas, abyśmy brali z Niego przykład, jak poszedł za Jezusem, jak był gotowy wziąć wszystko i naśladować swego mistrza. On wiedział, co to znaczy odwrócić się, kiedy chociaż myślał, że służy Bogu, był przeciwko Panu. Już nie miał wątpliwości. On mówił, że wszystko, swoją całą sprawiedliwość uznaje za śmieci, aby tylko zyskać Chrystusa, w którym jest wszelkie poznanie. Wszystko, co mam, mam w Chrystusie. Nie chcę już mieć nic swojego, co by wypływało z tego, co miałem wcześniej. Wszystko, co mam, mam w Chrystusie. I wrócimy do listu do Hebrajczyków, do 10 rozdziału. Nie będę czytał wszystkiego, też byśmy musieli prawie do końca czytać ten list. Ale czytajmy od 32 wiersza, ten 10 rozdział. I znowuż takie słowa: przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Popatrzmy, jak bardzo czasami tak bywa, że człowiek, wspominając stare życie, uśmiecha się. A kiedy nowe, to tak czasami ma tą minę taką smutną jakąś. A powinno być zupełnie odwrotne. Stare jest przekleństwem, nowe jest świeżością. Jak sobie przypomnę te pierwsze dni z Chrystusem, to aż oddechu przybywa moim piersią. To jest piękne, tak wyjść spośród świata ciemności, spośród głupoty. Kiedy wychodzisz do Chrystusa i nikt cię nie może zatrzymać. Nikt, nie ma siły na tej ziemi, która by cię zatrzymała. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi, udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Ja pamiętam właśnie, tak sobie teraz przypominam też, jak było z wyjściem Eli z Egiptu. Jak była wtedy modlitwa w porcie i Ela zapragnęła, aby Jezus Chrystus stał się jej Panem. Jak później bała się, że jej mama popełni samobójstwo, bo chciała już przy mnie popełnić samobójstwo, i wtedy Pan dał jej sen, pokazał jej mamę swoją, jak przychodzi do nas, jak dzwoni, jak Ela jej otwiera, jak jej mama się pyta: i co u was nowego? A Ela jej zaczyna mówić, że uwierzyła w Jezusa Chrystusa, jak jej się mama tak uśmiecha, i Ela opowiedziała mi ten sen rano. A nie pamiętam, 12 godzina, dzwoni dzwonek. Wchodzi jej mama i pierwsze pytanie: i co u was nowego? I Ela zaczyna opowiadać jej Ewangelię i jej mama się tak na wpół uśmiecha. Taki jest Pan. I dobrze sobie przypomnieć, jak Pan wejrzał na trwogę Eli, że ona się boi teraz o swoją mamę, i powiedział: córko moja, popatrz, ja tak to sprawię. Tak to uczynił. I Eli mama żyje do dzisiaj. Nie popełniła samobójstwa. Nie zrobiła sobie żadnej krzywdy. Tak dobrze sobie przypomnieć, jak wyszliśmy, jak Pan pokazał nam, że On jest mocen to uczynić. I trzymać się tego gorąco do samego końca. Nie zletnieć, nie zostawić tego, ale trzymać się mocno. Przypomnijcie sobie wszyscy wasze wyjście spośród tego świata ciemności. Przypomnijcie sobie, jak ono wyglądało. To jest to, do czego powołał nas Bóg. Mamy w tym wytrwać do końca, a jeszcze bardziej się rozwijać. Cierpiliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Można powiedzieć jeszcze taką rzecz, jedną przypomnę z naszego życia. Ela trafiła do szpitala i ten czas Bóg mi powiedział, tak jakby wskazał, że mam wykorzystać, aby wszystkie obrazy z domu pościągać, ale zrobiłem jeszcze taką rzecz, że one właściwie były wyniesione do piwnicy. Nie wyrzucone całkiem, ale do piwnicy wyniesione. I kiedy Ela wróciła ze szpitala, przyniosła te wszystkie obrazy z powrotem do domu. Porozwieszała je na ścianach, ale nie minęło, nie wiem ile dni, parę dni minęło. Kiedy Pan zawitał do jej serca, to pierwsze słowa Eli były, aby te obrazy już były wyrzucone. Parę dni. Ktoś mógłby powiedzieć, co się może zdziać z człowiekiem w ciągu paru dni? Może w jednej chwili bierzeć, a w drugiej już zdejmować. Taki jest Bóg. On może zrobić to z człowiekiem. Może zrobić tak z człowiekiem, że człowiek tak się będzie zachowywał. Dobrze jest to zobaczyć, co Bóg z nami czyni. Taki jest Bóg. Okazał nam zwycięstwo nad tym wszystkim. Kiedy zrozumieliśmy, że to jest tylko papier, nic więcej. Nie jest to żaden Bóg. I przyszliśmy do Boga żywego. Bóg mówi, miłuj mnie do końca, nie odwracaj się, a będziesz żył. Teraz mógłbym czytać 11 rozdział. To są bohaterzy, których mamy naśladować, prawda? Czytajmy sobie często ten rozdział także. On jest tu napisany dlatego, żebyśmy wiedzieli, jak mamy żyć tu na ziemi. Dlatego kończy się Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. Taki sam. My dzisiaj żyjemy. Ale Jezus Chrystus i dzisiaj jest taki sam, jak i wczoraj. Jaki był z nimi. Kiedy ich prowadził jako skała też. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. A wiara nasza jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A ona jest chlubą, tak? Naszą. Ona daje nam pragnienie i działanie. Daje nam przypominać sobie i nie rezygnować. Trwać i zwyciężać. Jeszcze Izajasza, 63 rozdział i 7 wiersz. Już powoli będziemy zbliżać się do końca tego słowa, ale myślę, że kiedy wrócicie do domów, sięgniecie do Słowa Bożego i zaczniecie sobie przypominać to, co dzisiaj wam powiedziałem. A jeszcze bardziej Duch Święty da wam świeżość, abyście sobie mogli przypominać też i wcześniejsze słowa, które dał wam Bóg. Wspominam dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie, zgodnie ze wszystkim, co nam Pan wyświadczył, tę wielką dobroć, jaką okazał domowi izraelskiemu według swojego miłosierdzia i obfitości swoich łask. Wspominam dowody łaski Pana. Wspominajmy codziennie dowody łaski Pana. Wspominajmy i rozkoszujmy się tym, co uczynił z nami Pan. I idźmy do przodu. I idźmy do przodu. I bądźmy szczęśliwi. I oddawajmy Bogu chwałę za to. Jeszcze Micheasza, 6 rozdział i 5 wiersz. Micheasza, 6 rozdział, 5 wiersz. Pan tak powiedział do Izraela, ale dobrze jest i dla nas, abyśmy to usłyszeli. Ludu mój, pomnij, co zamyślał Balak, król moabski, i co mu odpowiedział Bileam, syn Beora, i co zaszło w drodze od Sittim do Gilgal, abyś poznał sprawiedliwe dzieła Pana. Ludu mój, pomnij, co zamyślali przeciwko Tobie Twoi wrogowie i co się stało, jak wytrwałeś, jak zwyciężyłeś. Wiemy, że Bileam nie mógł przeknąć narodu izraelskiego. On musiał go błogosławić. On nie mógł inaczej. On mówił, a może Pan coś powie jeszcze? I znowuż musiał błogosławić. Pomnij, ludu mój, że jestem mocen pogodzić z Tobą największego Twego wroga. Chodź w społeczności ze mną. Nie rezygnuj. Niech Twój umysł będzie otwarty na moje myśli. Bądź otwarty, żyj dla mego imienia i nie ustawaj. Pamiętaj o wszystkich dziełach, które uczynił w Twoim życiu. Pamiętaj i o tych złych dniach, kiedy Twoje serce zagubiło się w ciemności i dzięki komu wyszedłeś do światłości i nigdy już tam nie wracaj. Ale żyj dla Pana. Niech Bóg utwierdzi w nas każde Jego słowo, które już mamy w sercach naszych. I niech Duch Święty je nam przypomina, a my rozkoszujmy się tym. Pomódlmy się do Pana.
Psalm 76. Przewodnikowi chóru zgrał na strunach psalm asafowy pieśń. Bóg znany jest w Judzie. Imię Jego jest wielkie w Izraelu. Przybytek Jego jest w Salem, a mieszkanie Jego na Syjonie. Tam łamie ogniste strzały łuku, tarczę i miecz i zbroję, Sela. Wspanialszy jesteś i potężniejszy niż góry odwieczne. Ograbieni zostali odważni, popadli w sen, a wszystkich wojowników siła rąk zawiodła od groźby Twojej, Boże Jakuba. Zdrętwiały wozy i konie, straszny Ty jesteś. Któż się ostoi przed obliczem Twoim, przed siłą gniewu Twego? Z nieba ogłosiłeś wyrok, ziemia zatrwożyła się i zamilkła. Gdy Bóg powstał na sąd, by wybawić wszystkich pokornych ziemi, Sela. Gdyż nawet gniew ludzki przyczynia Ci sławy, a tymi, co ocaleją z gniewu, Ty się opaszesz. Składajcie śluby i spełniajcie je Panu Bogu Waszemu. Wszyscy wokół Niego niech złożą dary strasznemu. On ukraca pychę książąt, jest groźny dla królów ziemi. Psalm 77. Przewodnikowi chóru według Jedutuna psalm asafowy. Głośno wołam do Boga i krzyczę. Głośno wołam do Boga, aby mnie usłyszał. Szukam Pana w dniu mej niedoli. Ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje. Dusza moja nie chce przyjąć pocieszenia, gdy wspominam o Bogu. Jęczę, gdy rozmyślam, duch mój omdlewa, Sela. Trzymałeś otwarte powieki oczu moich, abym nie spał. Byłem zaniepokojony, tak iż nie mogłem mówić. Przywodzę na pamięć dni dawne, wspominam lata odległe. Rozważam w nocy w sercu, rozmyśla mi duch mój docieka. Czy Pan na wieki odrzuca i nigdy już nie okaże łaski? Czy ustała na zawsze łaska Jego? Czy cofnięta została obietnica Jego na wieki? Czy Bóg zapomniał litości? Czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje, Sela? I rzekłem, to sprawia mi boleść, że prawica Najwyższego jest zmienna. Wspominam dzieła Pańskie zaiste, wspominam Twoje dawne cuda. Rozpamiętuję wszystkie dzieła Twoje i rozważam czyny Twoje. Boże, święta jest droga Twoja. Któryż Bóg jest tak wielki jak Bóg? Tyś Bogiem, który czyni cuda. Dałeś poznać narodom moc swoją. Odkupiłeś ramieniem swoim lud swój, synów Jakuba, Józefa, Sela. Ujrzały Cię wody, o Boże, ujrzały Cię wody i zadrżały. Tak, zburzyły się głębiny, obłoki spłynęły wodą, chmury odezwały się grzmotem, a pioruny Twoje latały. Rozległ się grzmot Twój jak turkot kół, błyskawice oświetliły świat, ziemia zadrżała i zatrzęsła się. Droga Twoja wiodła przez morze, a ścieżki Twoje przez wielkie wody, lecz nie było widać śladów stóp Twoich. Prowadziłeś lud swój jak stado ręką Mojżesza i Aarona. Psalm 78. Pieśń pouczająca Asafowy. Słuchaj, ludu mój, nauki mojej, nakłońcie uszu na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieje starodawne, cośmy słyszeli i poznali i co nam opowiadali ojcowie nasi, tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Związał Jakuba przykazaniami i ustanowił w Izraelu zakon, który nadał ojcom naszym, aby głosili go synom swoim, aby poznało go następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, znów opowiadali go dzieciom swoim, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego, żeby nie byli jak ojcowie ich, pokoleniem przekornym i niewiernym, pokoleniem niestałego serca, którego duch nie był wierny Bogu.
Synowie Efraima, łucznicy, uciekli w dniu boju, nie strzegli przymierza Bożego, a według zakonu Jego nie chcieli postępować. Zapomnieli o czynach Jego i o cudownych dziełach, które im ukazał. Wobec ojców ich czynił cuda w ziemi egipskiej, na polach Soanu. Rozdzielił morze i przeprowadził ich i ustanowił wody jak wały. Prowadził ich za dnia w obłoku, a całą noc w blasku ognia. Rozłupał skały na pustyni i napoił ich obficie, jakby głębiami wód. Sprawił, że strumienie trysnęły ze skały i wody spływały jak rzeki. Lecz oni dalej grzeszyli przeciwko Niemu i buntowali się przeciwko Najwyższemu na pustyni. Kusili Boga w sercu swym, żądając pokarmu według woli swojej. Mówili przeciwko Bogu tymi słowy: czy może Bóg zastawić stół na pustyni? Oto uderzył w skałę i wody trysnęły, a rzeki popłynęły. Czy również będzie mógł dać chleb? Czy przygotuje mięso ludowi swemu? Czy to Pan, usłyszawszy to, uniósł się gniewem? Ogień zapłonął przeciwko Jakubowi, także i gniew wybuchnął przeciwko Izraelowi, że nie uwierzyli Bogu i nie zaufali zbawieniu Jego. Rozkazał więc obłokom w górze i otworzył im bramy niebios. Spuścił im jak deszcz mannę na pokarm i dał im zboże z niebios. Wszyscy jedli chleb anielski, zesłał im żywności do syta. Wzbudził na niebie wiatr ze wschodu i przyniósł mocą swoją wiatr południowy. Spuścił na nich mięso jak proch, a ptactwo skrzydlate jak piasek morski. Padło ono pośród ich obozu, wokół ich namiotów. Jedli i nasycili się bardzo i dał im, czego pożądali. A gdy się nadal nie wyzbyli żądzy, choć jeszcze pokarm był w ustach ich, spadł na nich gniew Boży i pozabijał najznakomitszych wśród nich. A młodzież Izraela powalił. Mimo to nadal grzeszyli i nie uwierzyli cudownym dziełom Jego. Że to sprawił, że marnie dokonali dni swoich, a lat swoich w trwodze. Gdy ich zabijał, szukali Go, nawracali się i skwapliwie garnęli do Boga. Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy jest odkupicielem ich. Schlebiali Mu ustami, a językiem okłamywali Go, bo serce ich nie było szczere wobec Niego i nie byli wierni Jego przymierzu. On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą gwałtownością swoją. Pamiętał o tym, że są ciałem, tchnieniem, które ulatuje i nie wraca. Ileż to razy buntowali się przeciwko Niemu na pustyni i zasmucali Go na pustkowiu. Ustawicznie kusili Boga i zasmucali świętego Izraela. Nie pamiętali czynów Jego ręki, dnia, w którym wyzwolił ich z ciemiężcy. Gdy czynił w Egipcie znaki, a cuda swe na polach Soanu, gdy przemienił w krew rzeki ich, a potoki ich tak, że pić nie mogli. Zesłał na nich robactwo, które ich pożerało, i żaby, które ich trafiły, wydał chrzoszczom pola ich i znój ich szarańczy. Zniszczył gradem winnice ich i sykomory ich sron. Wydał na pastwę gradu bydło ich, a stada ich błyskawicom. Spuścił na nich zapalczywość swego gniewu, popędliwość, zaciekłość i utrapienie, poczet aniołów zagłady. Dał upust gniewowi swemu, nie ochronił od śmierci duszy ich, a życie ich wydał zarazie. Pobił wszystkich pierworodnych w Egipcie, pierwociny tężyzny męskiej w namiotach Chama. Jak owce wyprowadził lud swój, a wiódł ich jak trzodę po pustyni. Prowadził ich bezpiecznie, tak że się nie lękali, a nieprzyjaciół ich przykryło morze. Przywiódł ich do swojej świętej ziemi, do góry, którą nabywa prawica Jego. Wypędził przed nimi narody, wyznaczył sznurem ich dziedzictwo i osadził w namiotach ich plemiona izraelskie. Oni zaś kusili Boga i buntowali się przeciwko Najwyższemu i nie strzegli przykazań Jego, lecz odstępowali i byli niewierni jak ojcowie.